Przed marznącymi opadami deszczu na zachodzie i południu kraju ostrzegają synoptycy i MGW. Jak podaje w tej chwili Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ślisko na drogach jest między innymi na południu Małopolski. Szczególnie uważajcie na drogach numer 47, 49 i 75. Ponad dwukrotnie wydłużył się czas dojazdu pociągami z Gryfina do Szczecina. Wszystko z powodu zamknięcia mostu kolejowego w Podjuchach. Pociągi kursują teraz objazdem, a to oznacza spore utrudnienia i zamieszanie dla pasażerów. O szczegółach teraz nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Aneto, jak teraz wygląda ta trasa?
Do tej pory z Gryfina na dworzec Szczecin Główny można było dojechać w równo 20 minut. Teraz to co najmniej 45. Pierwszego dnia zamieszanie było tak duże, że podróż trwała niemal godzinę. Jak mówi Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK, dobrym pomysłem jest korzystanie z przystanku Szczecin Zdroje.
Będzie taka możliwość, żeby pasażerowie wysiadali na tym przystanku i przesiadali się w pociągi, które będą już jechały od strony Stargardu czy od strony Goleniowa.
Ma to skrócić podróż o co najmniej kilka minut. Utrudnienia na trasie związane z budową nowego mostu kolejowego przez Regalice potrwają do końca roku.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM. Minęła 8:30. Witamy Krzysztofa Ziemca i jego gościa. Dzień dobry.
Dzień dobry. A dziś gościem jest prezydent Sopotu i szef ruchu Tak dla Polski, prezydent Jacek Karnowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Samorządowcy z ruchu Tak dla Polski chcą iść do parlamentu. Zanim pana spytam po co, to spytam z kim chcecie pójść. Sami? Z kimś? I czy to wszystko już jest dogadane, czy to na razie kwestia jeszcze projektu?
No. Tutaj chcemy iść jak najszerszą listą, dlatego że uważamy, że taka jest potrzeba w tej chwili, tak to wynika z matematyki, żeby pokonać te złe rządy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, trzeba iść w jak najszerszym bloku do parlamentu. W tej chwili jesteśmy, myślę, że na krańcu takiego porozumienia już co do Paktu Senackiego. Te rozmowy koordynuje wśród całej opozycji pan senator Zygmunt Frankiewicz od nas, Duchu Samorządowego Tak dla Polski, i widać, że jest to już na finiszu, będzie wypełnione konkretnymi nazwiskami. Myślę, że od nas będzie startowało około 8 do 10 osób na senatorów. W tej chwili mamy dwóch senatorów, jest to pan Zygmunt Frankiewicz wspomniany i pan Wadym Tyszkiewicz. I chcemy rzeczywiście, żeby ta opozycja jak najszerzej się dogadała. No, wielu trudności, trochę nas martwi ostatnio stanowisko pana Szymona Hołowni, czy też niektórych liderów lewicy. Cieszy z kolei taka...
To, dobra... Panie prezydencie, to wasz start ma być takim batem na właśnie Szymona Hołownię, żeby zgodził się na wspólną listę i porozumiał z Donaldem Tuskiem?
Wie pan, to nie ma być bat na nikogo. Nam dobrze się rozmawiało i z Szymonem Hołownią, i rozmawia i z Jackiem Kozłowskim, panem Kobosko. Myślę, że te rozmowy zawsze były bardzo dobre. Udało nam się wspólnie podpisać pakt programowy z wszystkimi czterema listami z opozycji, które są potencjalnie na rynku. Odnośnie oświaty, odnośnie służby zdrowia, ochrony środowiska, finansów publicznych, finansów wspólnot
lokalnych. Tylko, panie prezydencie, dlaczego akurat teraz? Ten moment też jest szczególny, tak? No bo ten moment jest taki moment, kiedy się okaże, czy ta wspólna lista jedna będzie, czy jej nie będzie. Wiele wskazuje na to, że jej nie będzie.
Panie redaktorze, my te rozmowy prowadzimy od dawna, ale woleliśmy trochę je prowadzić bardziej merytorycznie, stąd też ten porozumienie programowe podpisane w Senacie z czterema liderami partii prodemokratycznych i nami, z naszym ruchem. Porozumienie, które było chyba jednym z takich najważniejszych porozumień programowych, bo tu zgadzamy się z Władysławem Kosiniak-Kamyszem, liderem Koalicji Polskiej, że powinny nas łączyć wspólne sprawy i to jest najważniejsze.
Ale kiedy decyzja, panie prezydencie, bo to też dla wyborców myślę jest istotne. To jest kwestia dni, tygodni?
Myślę, że ta decyzja zapadnie w ciągu 2-3 miesięcy, ale ja uważam, że nawet jeżeli ktoś by chciał dołączyć w ostatniej chwili, to należy to zrobić, dlatego że trzeba pokonać ten zły rząd tak zwanej zjednoczonej, a właściwie już niezjednoczonej prawicy.
Czy fakt, że coś takiego w ogóle istnieje jak ruch samorządowy Tak dla Polski i ruch, który będzie chciał też trafić do Sejmu, to jest takie błogosławieństwo Donalda Tuska, czy wy postawiliście lidera głównej partii opozycyjnej pod ścianą i powiedzieliście, chcemy startować?
Pan, no nikogo nie chcemy stawiać pod ścianą oczywiście, ale ruch samorządowy Tak dla Polski powstał nim Donald Tusk powrócił do polskiej polityki. Powstał rok wcześniej i wtedy już mówiliśmy, że już wtedy ta sytuacja finansowa, prawna polskich gmin, polskich samorządów, wspólnot lokalnych była bardzo ciężka. W tej chwili jest fatalna i bez wzmocnienia reprezentacji sejmowej przez samorządowców obawiamy się, że nie odzyskamy Polski dla obywateli, Polski dla wspólnot lokalnych i nie polskie samorządy nie przeżyją kolejnej kadencji. Stąd też ta nasza decyzja o tym, żeby pójść do parlamentu. Decyzja niełatwa, ale decyzja odpowiedzialna. Musimy pomóc Polsce i Polakom odzyskać demokrację. I dlatego ta decyzja bardzo wielu wójtów, prezydentów, burmistrzów, starostów czy nawet marszałków województw, żeby jednak wzmocnić listy prodemokratyczne do Sejmu.
Panie prezydencie, a teraz demokracji nie ma?
Teraz mamy taką niestety lekką oligarchię i niestety tej demokracji nie ma, bo nie ma wolnych sądów. Te sądy są zależne częściowo od
władz. No, jest ustawa ta nowa o Sądzie Najwyższym, ona wiele zmieni.
No niewiele zmieni. Jeżeli zostaną przyjęte poprawki Senatu, które wesprzemy także w poniedziałek na komisjach senackich i konferencją prasową naszego ruchu, jeżeli te poprawki przynoszące jednak te wszystkie sprawy odpowiedzialności do Izby Karnej Sądu Najwyższego, czy wydłużające wiek sędziów swoją drogą, to chyba naturalne też poza wszelkimi niuansami prawnymi, że sędzia, który orzeka o konstytucjonalności pewnych rzeczy, czy o prawidłowości powinien mieć 7 lat stażu, no to chyba by to było jak najbardziej zasadne i wtedy wracamy do demokracji. Brakuje nam jeszcze tej demokracji demonopolizacji pewnych struktur firm państwowych, dzięki którym teraz Polacy płacą bardzo duże koszty energii.
Panie prezydencie, wrócę jeszcze do nazwisk, bo to też myślę nasz słuchaczy może interesować. Jakie lokomotywy wyborcze mogą znaleźć się w ruchu Tak dla Polski?
Panie redaktorze, my na razie chcemy mówić jednak o tym, z kim idziemy do wyborów, na jakich listach apelować o jedność na opozycji i potem jednak mówić o nazwiskach. To już będą ustalenia także z liderami.
Ale prezydenci największych miast wchodzą w grę, tak? To, co pan zresztą już powiedział, wymienił dwa nazwiska.
Myślę, że i największych, i najpiękniejszych. I także najważniejszych, ale także gmin, bo pamiętajmy, że Polska lokalna to jest bardzo duża część Polski zapomnianej przez Prawo i Sprawiedliwość. Przypominałeś sobie tylko o tej Polsce lokalnej w momencie, kiedy trzeba dowieźć wyborców do punktów wyborczych, a nie w momencie, kiedy trzeba dowieźć na co dzień do pracy czy do przychodni zdrowia, bo o tym Prawo i Sprawiedliwość zapomniało, bo ich program reaktywacji, czy to linii kolejowych, czy autobusowych, padł i zupełnie się nie sprawdził.
To już kończąc ten temat, zapytam, czy wszystkie nazwiska aby na pewno będą wartością dodaną. Mam tu na myśli choćby prezydenta Wrocławia, o którym Super Express bardzo wiele rzeczy ujawnił, które nie dla wszystkich mogą być do przełknięcia.
Panie redaktorze, nie wiem, czy Jacek Sutryk wystartuje, natomiast Jacek Sutryk jest bardzo dobrym prezydentem miasta i ja też miałem taką historię, że mnie osądzano i opluwano i oskarżano, pomawiano wręcz, bo tak trzeba to nazwać właściwie, o różne rzeczy, które się okazały nieprawdą. I jestem przekonany, że Jacek Sutryk jest bardzo uczciwym człowiekiem, bardzo dobrym samorządowcem, bardzo doświadczonym samorządowcem, bardzo prospołecznym.
Tam nie ma takich pomówień, bo tam jest bardzo wiele, już nawet nie ma tutaj czasu, żeby wszystko przekazywać na antenie radiowej, ale jest bardzo wiele zarzutów konkretnych. Zmieniając temat, pan powiedział, że czeka na KPO i będzie namawiał na szybką ścieżkę, ale z pewnymi ograniczeniami, czyli z poprawkami. Co będzie, jeśli w takim razie parlament później to odrzuci, prezydent tego nie podpisze, tych środków z KPO nie będzie?
Ja jeszcze bym chciał wrócić do prezydenta Wrocławia. Chętnie o tym kiedyś porozmawiam, bo jestem przekonany o jego uczciwości, bo tak tego nie można zostawić.
To może w tej części internetowej, jeśli będzie okazja.
Chętnie. Panie redaktorze, jeżeli odrzucimy środki z KPO, to Polacy dalej będą płacić drogo za energię elektryczną. Nasze dzieci nie będą miały równych szans w starcie z dzieciakami z państw europejskich, bo nie będą...
Ja to wszystko rozumiem, tylko właśnie premier mówi, choćby w tym studiu 2 tygodnie temu, że jak Senat przyjmie poprawki, to później będzie kłopot w parlamencie i później kłopot z podpisem prezydenta, czyli tych pieniędzy w tym roku by nie było.
Ja nie chciałbym mówić, że pan premier mówi nieprawdę, bo to jest niegrzeczne, jak się mówi o swoim premierze swojego kraju, mimo wszystko, mimo że z opozycji, że mówi nieprawdę, ale przynajmniej się myli, trzeba powiedzieć, dlatego że przecież PiS sam zgłosił jedną poprawkę, która przeszła, a poza tym mówienie, że Unia Europejska odrzuci poprawki, czy nie będzie zadowolona z poprawek, które doprowadzają do większej wolności sądów, większej niezależności od polityków, no to jest pewne mówienie niestety, mówienie nieprawdy. Nie chcę mówić, że pan premier kłamie, bo to było bardzo niegrzeczne.
Ostatnia krótka kwestia w części radiowej. Samorządowcy bardzo mocno krytykowali PKN Orlen za te zawyżane marże na paliwach. Złożyli się zawiadomienie do UOKiK-u w tej sprawie. I co dalej, jak ta sprawa się skończyła?
Mamy obietnicę, już pierwsze listy przyszły z NIK-u, że będzie kontrola tej sytuacji. No, w UOKiK nie bardzo wierzymy, bo to jest kolejna instytucja uzależniona od partii politycznej rządzącej, od Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj trudno wierzyć, że pójdą niezależnie. Chociaż chciałbym się pomylić, no to wtedy bardzo przepraszam, gdybym się pomylił. No ewidentnie Polakom zabrano, każdemu Polakowi przynajmniej po złotówkę na litrze paliwa w listopadzie i w grudniu. Ale to wynika z monopolizacji tego rynku przez to, że za czapkę szyszek sprzedał rząd polski Lotos i zmonopolizował rynek paliw. No to tak teraz mamy, że te ceny mogą być ustalane na Wogrodzkiej czy przez jakieś lobby, nie wiadomo jakie, i Polacy po prostu za to słono płacą.
Kończymy rozmowę na antenie radia RMF i przenosimy się już tylko do radia internetowego RMF24 i na stronę rmf24.pl. Jacek Karnowski jest naszym gościem. Przypomnę, panie prezesie, dziękuję i do usłyszenia za sekundę.
Dziękujemy. Żeby pokonać rządy Zjednoczonej Prawicy, trzeba iść w wyborach parlamentarnych jak najszerszą listą. Tak wynika z matematyki i tak zrobimy. Mówił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i szef ruchu samorządowego Tak dla Polski. Polecam ciąg dalszy rozmowy, a z faktami wrócę o 9:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.